Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trwamy nadal w naszym duchowym remoncie. Odzyskujemy nadzieję, bo to jest Wielki Post. Tydzień temu uświadomiliśmy sobie, czym są gruzy i te stare tynki w naszym życiu, że są złe, że są ohydne, że mają coś z nieopanowanej ambicji, pychy, pożądliwości, a nawet traktowania człowieka jak rzecz. Dzisiaj o tym, czym jest plan Boga na moje życie, czy taki plan w ogóle istnieje, czy jest nieomylny, jakie podejście do tego planu ma Bóg, a jakie człowiek. Taki powinien być temat, opracować projekt, czyli plan Boga na moje życie. A Jezus w spotkaniu z Piłatem już kiedyś odpowiedział, a dzisiaj chce nam to przypomnieć. Odpowiedział na pytanie, to chyba najbardziej nurtujące nas, kto jest jedynym i prawdziwym projektantem mojego życia. Zatem rozpocznijmy. Na początku stawiam tezę. Projekt Boga na twoje życie jest bezbłędny, jest bez najmniejszej skazy, jest doskonały, dopracowany do najmniejszego szczegółu. Czy rzeczywiście tak jest? Przekonajmy się. Matka Teresa z Kalkuty w wieku 18 lat wstąpiła do sióstr loretanek. Nowicjat odbyła w Indiach. Tam też w Kalkucie zaczęła pracować w katolickiej szkole dla dziewcząt. A z czasem została jej dyrektorką. Była szczęśliwa, spełniała się w powierzonej jej pracy, w życiu zakonnym. Przeżywała już wtedy, co prawda, duchowe cierpienia. Zawsze przedstawiała je kierownikowi duchowemu, ale potrafiła je przyjąć i ofiarować Bogu. Często mówiła, kiedy noc staje się bardzo gęsta i mam wrażenie, że skończę w piekle, wtedy po prostu ofiaruje się Jezusowi. Pewnego dnia w czasie podróży pociągiem dostała mistycznego przeżycia. Usłyszała wezwanie od Boga, aby porzucić wszystko i pójść do slumsów, służąc Mu pośród najbiedniejszych z biednych, aby odeszła z zakonu i stała się Jego światłem w ciemnych zakątkach Kalkuty, aby powołała nowy zakon, który zajmie się najbardziej potrzebującymi. Potrzebuje indyjskich zakonnic, mówił do jej serca Jezus, ofiar mojej miłości. Potrzebuje wolnych zakonnic, obleczonych w moje ubóstwo krzyża. Pozwól mi działać, nie odmawiaj mi, zaufaj mi miłością, zaufaj mi ślepo. Odmówisz mi? Te słowa przerażały matkę Teresę. Bała się rzucić to wszystko, czym żyła do tej pory. Bała się tego nowego wezwania. Modliła się, żeby Jezus zabrał jej to nowe powołanie, ale im więcej się modliła, tym wyraźniejsze słyszała to pytanie. Odmówisz mi? Po wielu staraniach, listach do biskupa, matka Teresa w końcu przywdziała białe sari z niebieskim obrzeżem i wyszła na ulicę Kalkuty. Gdy tylko rozpoczęła dzieło, Chrystus przestał do niej przemawiać. Co więcej, pojawiło się w niej dojmujące uczucie pustki, odrzucenia przez Boga. Jest we mnie taka ciemność, jakby wszystko umarło, pisała w listach do swojego duchowego kierownika. Gdy usiłuję wznieść moje myśli do nieba, to jest tam taka pustka, że myśli te wracają do mnie niczym zaostrzone noże i ranią moją duszę. Ten stan nie minął. Trwał 50 lat, aż do śmierci. Pół wieku bez duchowej pociechy, bez momentu, w którym mogłaby poczuć, że jest przez Boga kochana. Zwracasz się do Boga, wołasz Go ze wszystkich sił i nic. Żadnej, choćby najmniejszej odpowiedzi, wyczuwanego spojrzenia, tylko jakby odrzucenie. Czy popełniłam błąd? Skąd to doświadczenie? Jaki to wszystko ma sens? Doświadczenie pustki było tym bardziej ujmujące, że do tej pory słyszała od Jezusa słowa pełne ciepła. Moja mała oblubienico, nie bój się, będę zawsze z Tobą. Wiemy, jak potoczyło się życie matki Teresy z Kalkuty, jakie wydało owoce. Wiemy, że było to życie błogosławione i Kościół to zauważył i bardzo szybko podkreślił. Czy zatem plan Boga na jej życie w jakimkolwiek momencie nie zadziałał? Może na przykład wtedy, kiedy musiała odejść z zakonu sióstr Loretanek, aby założyć nowy. Czy Bóg może wtedy powiedział do niej: wybacz mi, Matko Tereso, ale się trochę pomyliłem, teraz koryguję mój plan i ten drugi zakon to już będzie to, o co mi chodzi. No jednak Bóg tak nigdy nie powiedział. Albo może inna niedoskonałość Bożego planu w jej życiu. Wiesz, Matko Tereso, przez te 50 lat Twojej ciemności byłem trochę zajęty problemami w innych częściach świata i dlatego nie dawałem znać o sobie. Tak też nie powiedział. Wiemy o tym. Zatem jego boski plan na życie tej skromnej, niepozornej zakonnicy był perfekcyjny, bez najmniejszej skazy. Kiedy podnosiła z rynsztoku gnijącego człowieka, ten plan aż nas zachwycał i wzruszał. Wszyscy oceniamy go na celujący z plusem. Tak jest w życiu każdego człowieka. Każdego. W życiu moim, w życiu Twoim. Bóg ma projekt na nasze życie. Projekt, który może aż wzruszyć swoją mądrością świat. Dlaczego jednak jest nam trudno go przyjąć? Spróbujmy sobie odpowiedzieć. Może ktoś znajdzie też i przyczynę, która nie do końca pozwala i jemu ten plan Boga przyjąć. Życie nasze nie jest łatwe. Ktoś nas wyśmieje, odrzuci, nie zrozumie, ośmieszy. Może nawet poniży, albo coś nam nie wyjdzie, zawalimy coś. Bywa, że nie mamy w ludziach oparcia, nawet czasami w nikim takiego oparcia nie możemy znaleźć. I wtedy, po takich przeżyciach, po takich doświadczeniach, wydaje nam się, że również Bóg nie chce dla mnie do końca dobra, że mnie zwodzi, że idąc z Nim znowu się ośmieszę i nie chcę przyjąć Jego planu na moje życie, choć jest taki piękny. Albo bywa też tak, jeżeli doświadczam od innych surowego, bezwzględnego traktowania i nie liczenia się ze mną, to też noszę w sobie lęk, który nie pozwala mi do końca powierzyć się prowadzeniu przez Boga. Walczę z myślami, że Bóg podobnie mnie potraktuje, nie będzie się liczył ze mną, że będzie dla mnie bezwzględny, że narzuci mi swoją wolę, że nie weźmie pod uwagę moich słabości, moich nieumiejętności. I boję się i nie chcę z Nim iść. Albo bywa też i tak. Uświadamiam sobie swój grzeszny stan, swoje słabości i rodzi się we mnie przekonanie, że Bóg mnie mniej ceni, że straciłem Jego zaufanie, że nie jestem godny Jego miłości, Jego poprowadzenia, że skoro jestem dla Niego wrogiem przez mój grzech, to i On oddalił się gdzieś ode mnie. I trudno podać rękę takiemu wybaczonemu obrazowi Boga i powiedzieć: Ojcze, prowadź. Może i też bywa tak. Przestaję wierzyć w Boga, kiedy dojdę do wniosku, że mnie nie słucha, a dzieje się to wtedy, kiedy stanie się coś, co przewyższa mój sposób pojmowania. Kiedy umiera ktoś bliski, kiedy ktoś mnie zostawia, opuszcza, kiedy coś się zawala, kiedy nie udaje się czegoś zrobić. No i jak takiemu Bogu zaufać? Jak z takim Bogiem iść dalej przez życie? Takie czy tym podobne problemy przeżywamy często. Ich inicjatorem jest najczęściej zły duch, ojciec kłamstwa, który wmawia mi, i nawet nieźle mu to wychodzi, nieprawdę o mnie, nieprawdę o moim Bogu, nieprawdę o moim życiu. Ale na takiej drodze życia, pośród tych rozterek, tych porażek, tych zranień, tych niepewności, czy On prowadzi, czy to wszystko nie wymyka się Mu spod kontroli, pośród tego wszystkiego staje Jezus. Staje z próbą poukładania tego wszystkiego we mnie. Staje z pewną niecodzienną propozycją. Ja nazwałem ją tak. Zrób karierę jako dziecko Boga. Tutaj na ziemi, każdego dnia, zrób karierę jako dziecko Boga. Wiele karier robimy w naszym życiu. Prawnika, lekarza, informatyka, polityka. Ale te wszystkie kariery mają swój czas, swoje miejsce. Często przestają istnieć. Ta jedyna jest wieczna, jest pewna, jest fundamentem mojego życia i mojej odpowiedzi na Boży plan. Kariera dziecka Bożego. Przecież Chrystus tam przed Piłatem, przed ostatecznym wyrokiem, stoi jako umiłowany jedyny Syn, który do końca chce wypełnić plan Ojca. To Jego niewymuszony przystanek w drodze na krzyż. Musi zmierzyć się tam z pokusą. Czy ten plan rzeczywiście jest doskonały? Czy Ojciec nie przesadził w czymś? Czy nie ma w nim jakichś niedociągnięć? Czy coś nie wymyka mu się spod kontroli? I jeszcze słyszy tam ten głos Piłata. Jezusie, Ty nie masz żadnej władzy. Tutaj ja rządzę i mogę Cię uwolnić lub nie. Tutaj nikt inny nie rządzi. Tutaj nie ma żadnego planu Boga. Tutaj ja jestem Panem. Chrystus na szczęście jest Synem, jest dzieckiem swego Ojca. Zawsze był tym, który pokładał w Nim ufność, który nieustannie wpatrywał się w Jego oblicze, który wszędzie widział Jego prowadzenie. I jest to najważniejsza relacja, w którą chce nas prowadzić. Nie tylko w Wielkim Poście, ale na całe życie. Nie chce nas wprowadzać tylko w relacje z drugim człowiekiem, bo może go zabraknąć. Nie chce nas wprowadzać w relacje z uznaniem, prestiżem, pieniędzmi, polityką. Nie chce mnie nawet wprowadzać w relacje z tym, co tak bardzo zburzone we mnie, ale chce mnie wprowadzić w relacje z Ojcem, jak starszy brat, który siada przy najmłodszym bracie, przy najmniejszej z sióstr, opowiada o Ojcu. Pokazuje, tutaj jest tato, widzisz go? Odpowiadam bardzo często, nie, nie widzę. Ja widzę tylko Piłata, widzę moje zagrożenie, widzę moją niepewność, widzę to, co mnie osądza, widzę moją stratę, widzę to, co mnie gardzi, widzę moją porażkę, widzę to, co mi nie wyszło. Widzę tego mojego bezwzględnego Piłata. No to zobacz jeszcze raz. I tak przekonuję niekiedy wiele razy. I oto jedno wydarzenie w moim życiu, na przykład jakiś egzamin, który zdałem i to nie najgorzej, ale jeszcze nie załapałem, że to on wtedy prowadził. Więc kolejne wydarzenie, może jakiś wypadek, z którego wyszedłem bez urazy, ale też jeszcze nie do końca wierzę w doskonałość planu Ojca. Więc może kolejne wydarzenie w moim życiu, tym razem jakieś trudne spotkanie, którego się bardzo bałem, które okazało się początkiem prawdziwej przyjaźni, ale ja znowu nie do końca widzę w tym prowadzenie Ojca. I pewnie coś wymyśli znowu, może nawet jutro, bo z pasją starszego brata chce mnie przekonać do uwierzenia w nieomylny plan mojego Ojca. Bóg przychodzi do mnie każdego dnia z projektem na moje życie, projektem najlepszym, bezbłędnym, projektem, który aniołowie w niebie, widząc go, jednogłośnie ocenili na celujący z plusem. Potrzebuje jedynie mojego podpisu, aby go wcielić w życie. Potrzebuje mojej wiary. Jedyny, mądry i pewny sposób przyjęcia planu Boga na moją codzienność. Albowiem tylko człowiek, który wierzy, potrafi być wdzięczny za wszystko. Miłującym Boga wszystko pomaga ku dobremu, nawet grzech. Nawet skutki zła mogą zaowocować w formie wielkiej szansy nawrócenia. Bóg chce, abyś przylgnął do Niego bez pytania o szczegóły i wszystkie konsekwencje Twojego wyboru. Istota zawierzenia Bogu tkwi w owej niewiedzy, która jest ciemnością. Tak jak w życiu Matki Teresy, ta ciemność trwała aż 50 lat. Jeśli będzie Ci źle i trudno, a Bóg będzie milczał, pamiętaj, że to milczenie jest tylko inną formą Jego mówienia do Ciebie, a Jego nieobecność tylko inną formą ogarniającej Cię nieustannie miłości. Ale przecież teraz to już mu chyba uwierzę, bo ten starszy brat, stojąc przed Piłatem, przed ostatecznym, trudnym wyrokiem, jest przecież tak wiarygodny. Nie poddam się już tak bezmyślnie scenariuszom pisanym przez okoliczności i przypadki w moim życiu. Nie uwierzę w bezsensowność żadnego mojego wydarzenia. Nie zdziwię się zaskakującą mnie trudnością, ale z wiarą odkryję, że właśnie wypełnia się doskonały plan Boga w moim życiu. Albowiem nauczył mnie tego Jezus, mój starszy brat. Nauczył mnie najpiękniejszej relacji, relacji dziecka do ojca. Nauczył, jak z nim rozmawiać, jak mu zaufać. Wytłumaczył mi, dlaczego czasami w moim życiu potrzebne są zgliszcza i ruiny. I zaprosił do zawierzenia w takich momentach. Nauczył mnie także, jak być wymagającym dla siebie, jak cenić bardziej ojcowską wolę w moim życiu niż własną. Nauczył mnie, że nasz Ojciec zawsze najlepiej wie, czego nam potrzeba. Zatem, mój bezwzględny Piłacie, kimkolwiek jesteś, czymkolwiek chcesz mnie zaskoczyć, od dzisiaj wiem, że jedynym i prawdziwym projektantem mojego życia jest Bóg Ojciec, Wszechmogący Pan, Król Nieba i Ziemi. Amen.